Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przypomniał apostolskie zasady jedności Kościoła oraz zachęcił wiernych do modlitewnej pamięci o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. To aktualności z Watykanu. Po nich nadamy wywiad z fotografem Grzegorzem Gałązką, autorem albumu Pani Fatimska. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux będzie mówił o trudnych dla Egiptu czasach przełomu V i VI wieku. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Cztery zworniki jedności Kościoła, słuchanie Słowa Bożego, wspólnotę, Eucharystię i modlitwę przypomniał Benedykt XVI w niedzielne południe. Swoje rozważanie przed modlitwą Anioł Pański papież poświęcił obchodzonemu właśnie tygodniowi modlitw o jedność chrześcijan. Przypomniał, że jego temat, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, został zaproponowany przez spadkobierców pierwotnej wspólnoty opisanej w Dziejach Apostolskich, czyli przez kościoły i wspólnoty kościelne z Jerozolimy.
Wiemy, jak wielu prób doświadczają bracia i siostry z Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu. Ich wkład jest więc tym cenniejszy, że został uwiarygodniony świadectwem, które w pewnych przypadkach prowadzi aż do ofiary życia. Dlatego też, przyjmując z radością przesłanki do rozważań ofiarowane nam przez wspólnoty żyjące w Jerozolimie, skupmy się wokół nich, a to zaś staje się dla wszystkich dodatkowym czynnikiem jedności.
Papież zaznaczył, że cztery zasady jedności są podstawą skuteczności misji podejmowanej przez Kościół, niezależnie od słabości dotykających jego członków. Benedykt XVI przypomniał przy tym nauczanie świętego Pawła, dla którego wszelkie podziały w Kościele były obrazą Chrystusa, który jest głową i Panem oraz źródłem jedności i łaski.
A oto dzisiaj słyszymy w Ewangelii wiecznie aktualne wezwanie: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Poważne podjęcie nawrócenia ku Chrystusowi jest drogą prowadzącą Kościół, kiedy Bóg pozwoli, ku pełnej i widzialnej jedności. Tu w Rzymie, oprócz obecności różnych delegacji ekumenicznych, rozpocznie się jutro spotkanie Komisji do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a starożytnymi kościołami wschodnimi. Pojutrze zaś zakończymy tydzień modlitw o jedność chrześcijan uroczystymi nieszporami w święto nawrócenia świętego Pawła. Niech nam zawsze towarzyszy na tej drodze Maryja Panna, Matka Kościoła.
Pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach, papież nie zapomniał o Polakach.
Serdeczne pozdrowienia kieruję do Polaków. Niech nawrócenie naśladowanie Chrystusa i dawanie świadectwa o Jego Królestwie nieustannie dokonuje się w naszym życiu. Niech wam Bóg błogosławi.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy pana Grzegorza Gałązkę, fotografa specjalizującego się w tematyce kościelnej, który towarzyszył Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI w czasie podróży do Fatimy. Szczęść Boże, witamy w studiu.
Szczęść Boże.
Mamy przed sobą najnowszą pracę pana Grzegorza Gałązki, Pani Fatimska. Co to za album?
No jest to album, który, jak sam tytuł mówi, Pani Fatimska, czyli o Matce Bożej Fatimskiej, o jej sanktuarium w Fatimie, które zostało nawiedzone przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Oczywiście są to tylko wybrane dwie pielgrzymki. I oczywiście też inne zdjęcia, które mówią o wizycie figurki Matki Bożej Fatimskiej w Watykanie, a głównie w apartamencie prywatnym Jana Pawła II w 2000 roku.
Jedno zdjęcie to korona z figurki Matki Bożej, a obok tego zdjęcie z zamachu na placu Świętego Piotra w 1981 roku w maju.
Jest to korona figurki Matki Bożej Fatimskiej, gdzie w zwieńczeniu tej korony jest włożona kula, która ugodziła Jana Pawła II właśnie 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej. Kiedy Ojciec Święty podarował sanktuarium tą kulę, zastanawiali się, gdzie tą kulę można by było umieścić. Nie bardzo było wiadomo gdzie. Potem zaczęli oglądać koronę i okazało się, że w koronie była taka dziura, taki otwór właśnie przy tym zwieńczeniu. Kiedy włożono ten pocisk, tą kulę, jakby to miejsce było przygotowane do tego. Także nie trzeba było ani nawiercać otworu, pasowało jakby to było tej kuli przeznaczenie w tej koronie. Więc uznano to za jakiś specjalny znak.
Obok właśnie mamy zdjęcie z zamachu. Co tutaj Ojciec Święty napisał i dla kogo?
To jest dedykacja dla Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Można powiedzieć, to jest też dedykacja dla księdza Droska, który był kustoszem tego sanktuarium, który to sanktuarium wybudował jako wotum dziękczynne za ocalenie Jana Pawła II po zamachu.
Później mamy zdjęcia już z wizyt i Jana Pawła II w Fatimie i Benedykta XVI.
Jan Paweł II był w Fatimie 12 i 13 maja 2000 roku. 13 maja papież dokonał beatyfikacji błogosławionej Hiacynty i Franciszka Marto. Jan Paweł II miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, chociażby z tego powodu, że został ocalony przez nią i dlatego te wizyty Jana Pawła do Fatimy były czymś wyjątkowym. Były zawsze dziękczynieniem za jego życie, ale też i może prośbą o dalszą jego posługę dla świata. Zawsze w czasie tych wizyt były ogromne tłumy ludzi, które przychodziły też i odwiedzić sanktuarium, ale przede wszystkim też, żeby zobaczyć papieża i czy to Jana Pawła, czy teraz jak była wizyta Benedykta, również były tłumy wiernych. Jan Paweł II zawsze modlił się w kaplicy objawień i tu na zdjęciach widać jego twarz skupioną, jest intensywna modlitwa. Jemu nie przeszkadzały flesze fotografów, ani ludzie, którzy coś tam szemrali, mówili. On po prostu się modlił w skupieniu i nie słyszał tego zgiełku, który był wokół niego, a była to jego taka autentyczna modlitwa. Ja bym chciał jeszcze tutaj wrócić do takiego zdjęcia. Tu w tym albumie akurat jest nie takie duże, ale jest też takie symboliczne, bo w 2000 roku Jan Paweł II ofiarował Matce Bożej jako takie wotum wdzięczności, można powiedzieć, pierścień, który otrzymał wcześniej od księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy został wybrany na papieża, kardynał Wyszyński podarował papieżowi swój pierścień, który przechowywał przez ileś tam czasu i ofiarował Matce Bożej Fatimskiej.
Z pielgrzymką do Portugalii, do Fatimy udał się Benedykt XVI. Jakie zdjęcia pozostały po tej pielgrzymce?
Trzeba by powiedzieć, że troszeczkę się tam w Fatimie zmieniło, dlatego że została wybudowana nowa bazylika. Miałem przyjemność zrobienia zdjęcia z wieży starej bazyliki, gdzie można było pokazać widok na miasto Fatimę i plac wypełniony ludźmi i oczywiście w głębi było widać tą nową budowlę, nową bazylikę. Wizyta była związana z rocznicą beatyfikacji dzieci fatimskich.
Jak zerkniemy na wcześniejsze fotografie, to zobaczymy rozmowę siostry Łucji z Janem Pawłem II.
Tak, to był moment po beatyfikacji dzieci fatimskich. Siostra Łucja spotkała się prywatnie z Janem Pawłem II w kościele, w tej bazylice przy grobie Franciszka. Było krótkie spotkanie z Janem Pawłem II.
Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Gałązka, który towarzyszył Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI w czasie jego pielgrzymek do Fatimy. Zachęcamy jeszcze raz do nabycia albumu Pani Fatimska, wydanego przez wydawnictwo Michalineum w Polsce. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Wywiad poprowadził ksiądz Seweryn Wąsik.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Po trudnych czasach dla Egiptu na przełomie V i VI wieku. zaledwie kilku minutach musimy streścić panowanie trzech bizantyńskich imperatorów, których polityka kościelna okazała się brzemienna w skutki dla chrześcijan w Egipcie i nie tylko. Mówić zatem będziemy o tym, co działo się w Cesarstwie Wschodnim pod koniec wieku V i przez połowę VI stulecia. Zadanie to niełatwe, zważywszy, że dużo się wówczas działo, a więc nie zwlekajmy. Najpierw jednak ważne pytanie. Dlaczego już nic nie mówimy o Cesarstwie Zachodnim ze stolicą w Rzymie? Ano, bo już go nie było. We wrześniu 476 roku wódz germański Odoaker odesłał na emeryturę 13-letniego zaledwie Romulusa Augustulusa, ostatniego imperatora. Insygnia zaś cesarskie przekazał do Konstantynopola. Odtąd nie ma już rzymskiej władzy na zachodzie ówczesnego świata. Na Półwyspie Apenińskim panoszą się barbarzyńcy i ich italscy wasale. A ostoją dawnych tradycji pozostał jedynie Kościół. Imperium to teraz Cesarstwo Bizantyńskie i jego nowy władca, Zenon, który posiadł niepodzielną władzę nad Bosforem w roku 476. Wcześniej jednak musiał pokonać niejakiego Bazyliszka, generała i uzurpatora, który wyraźnie faworyzował monofizytów, a nawet zezwolił patriarszy Tymoteuszowi, zwanemu Elurusem, na powrót z zesłania. Ten istotnie zapakował się szybko, zabierając ze sobą z Azji doczesne szczątki patriarchy Dioskura i triumfalnie powrócił do Aleksandrii. Wobec takiego obrotu spraw urzędujący patriarcha Tymoteusz, zwany Solowakiolosem, wycofał się do swojego klasztoru w Kanapo. Cesarz Zenon początkowo nie zamierzał popierać monofizytów, choć się z nimi liczył. Kiedy umarł Elurus, Aleksandryjczycy wybrali biskupem Piotra, zwanego Mongosem, podczas gdy cesarz nakazał przywrócić na tron starego Tymoteusza z Kanapo. Ale i on niebawem umarł, więc po jego śmierci Bizancjum uznało Piotra, pod tym jednak warunkiem, że pójdzie na pewne ustępstwa dogmatyczne. W roku 482 Zenon proklamował dokument dumnie nazwany Formułą Jedności, po grecku Henotikon. Uznaje on postanowienia trzech pierwszych soborów powszechnych, czyli w Nicei, w Konstantynopolu i w Efezie. Słusznie wyznaje wiarę w Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka w jednej osobie, unikając zarazem mówienia o jego jednej czy dwóch naturach. Potępia Nestoriusza i Eutychesa, potwierdza naukę świętego Cyryla, a Maryję konsekwentnie nazywa Bożą Rodzicielką. Był to w istocie powrót do stanu sprzed Soboru Chalcedońskiego, którego jednak ani nie przyjęto, ani nie potępiono, ale zignorowano, jakby go wcale nie było. Chodziło o to, by dokument mogli firmować i monofizyci, i postchalcedończycy. I rzeczywiście, początkowo tak się stało. Henotikon podpisali obaj patriarchowie z Aleksandrii i z Antiochii. Ponieważ jednak był to dokument państwowy, a nie kościelny i soborowy, i jako że ignorował traktat dogmatyczny papieża Leona, musiał wywołać sprzeciw Rzymu. Na synodzie rzymskim w roku 484 potępiono sam Henotikon oraz stojącego za nim patriarchę Konstantynopola, Akacjusza. Ten jednak odpalił podobnym orzeczeniem. I tak oto zaistniała schizma pomiędzy starą i nową stolicą, która trwać będzie przez 35 lat. Tymczasem w Egipcie, wobec umiarkowanego patriarchy Piotra Mongosa, powstała radykalna opozycja antychalcedońska, licznie reprezentowana przez mnichów. Ich działania doprowadziły do kolejnego podziału w łonie tamtejszego kościoła. Monofizyccy radykałowie zażądali wyraźnego potępienia Chalcedonu, a ponieważ Henotikon na to nie pozwalał, odmówili podporządkowania się jakiemukolwiek biskupowi. Stąd nazwano ich akefaloi, czyli pozbawionymi głowy. Egipt stał się sceną gorszących burt i mniejszych rewolt. Piotr Mongos umarł w roku 489. Kolejni patriarchowie, a więc Atanazy II, dwóch Janów oraz Dioskur II, podobnie balansować będą między domowymi radykałami i cesarzem, który w ramach henotikonu nie pozwalał na ekstremizmy. Za panowania cesarza Justyna I nad Bosforem nastąpi jednak zasadniczy zwrot prochalcedoński. Justynowi zależało na pokoju i jedności z Rzymem. Dlatego na Wielkanoc roku 519 w Konstantynopolu w obecności legatów papieskich uroczyście ogłoszono zakończenie schizmy akacjańskiej, do łaski przywracając tym samym postanowienia Soboru Chalcedońskiego. W rezultacie usunąć trzeba było całe rzesze biskupów i prezbiterów. Przez prowincje wschodnie, od Tyru przez Jerozolimę i Antiochię, po Mezopotamię, przetoczyła się wówczas fala rozruchów, bo Chalcedończycy krwawo brali odwet na monofizytach. Egipt na razie zostawiono w spokoju, bo tu monofizyci byli w większości. Stąd też ziemia faraonów stała się miejscem schronienia dla uciekinierów z terenów Bizancjum, zwolenników jednej natury. W roku 527 umarł cesarz Justyn, a na tronie w Konstantynopolu zasiadł jego siostrzeniec, Justynian I, później nazwany Wielkim, który raźno zabrał się za dalsze porządki. Bizantyńskim obyczajem wszystko miało być pod cesarskie dyktando, i na dworze, i w kościele. Justynian był świetnie wykształcony, także w naukach teologicznych, i dobrze wiedział, że ojcowie soboru w Chalcedonie mieli rację. Nie zwlekał zatem, aby tę rację wyegzekwować wszędzie i każdym sposobem. Uważał się bowiem za cesarza, papieża i sobór biskupów w jednej osobie. Ot taki władca doskonały. Pod jego panowaniem ostatecznie rozprawiono się z resztkami pogaństwa. Administracyjnie zakazano wszelkich herezji, a Żydom zorganizowano pogrom. Odtąd wolno było wyznawać tylko wiarę cesarską, czyli kredo chalcedońskie. A komu się nie podoba, to do ciurmy. Miała być jedność i ortodoksja, a skończyło się terrorem i kolejnymi rozłamami. Tak oto Kościół stał się zakładnikiem imperatora. Nie od rzeczy będzie zauważyć, że sporą rolę w następujących wydarzeniach odegra cesarzowa Teodora, co prawda sympatyzująca z monofizytami, ale nie za wszelką cenę. W Egipcie tymczasem środowisko monofizyckie było silnie podzielone między radykalnymi zwolennikami jednej natury spod znaku niejakiego Juliana z Halikarnasu, a umiarkowanymi uczniami Sewera z Antiochii. Ci dwaj niegdyś byli przyjaciółmi, potem zaciekłymi wrogami. Ostatecznie to właśnie teologia Sewera stanie się fundamentem nauczania monofizytów, a jego pisma katechizmem Kościoła koptyjskiego. Cesarz Justynian doprowadzi do jego potępienia w roku 536 i będzie to zarazem początek terroru w Egipcie, o czym jednak opowiemy już następnym razem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.